Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Krásná jak panenka Maria, byla si, anděle zpívali gloria, pod námi ďáblové v hloubi jam, v ponurém chorálu řvali non serviam.
Nasz dzisiejszy program rozpoczęliśmy piosenką czeskiego barda Tomasza Hameta. Ponieważ w ramach przygotowań do papieskiej podróży do Czech będziemy dziś rozmawiać o czeskiej kulturze katolickiej. Moim rozmówcą będzie mówiący po polsku czeski publicysta Jarosław Schubert. W drugiej części programu usłyszymy kolejny odcinek audycji Credo w sztuce. W piątek 21 sierpnia na program zaprasza Krzysztof Bronk. W ramach cyklu rozmów o czeskim kościele przed papieską podróżą dziś goszczę w redakcji czasopisma Katolicki Tydennik, a moim rozmówcą jest pan Jarosław Schubert, redaktor naczelny dodatku kulturalnego do tegoż tygodnika. Kultura czeska w Polsce jest dość dobrze znana i dość dobrze przyjmowana, a mało kto wie, że Czesi mają też wielkie dziedzictwo kultury katolickiej. Myślę tu na przykład o wielkich czeskich pisarzach XX wieku, jak Deml, Durych, Brzezina i wielu, wielu innych, którzy stanowią z jednej strony absolutną czołówkę czeskiej literatury XX wieku, a z drugiej strony są ludźmi, którzy bardzo świadomie przeżywali swą katolicką tożsamość. Moje pytanie, czy to wielkie dziedzictwo wciąż jest żywe w czeskim kościele? I czy czeski kościół nadal jest siłą kulturotwórczą? Czy katolicyzm kształtuje tą kulturę, jakbyśmy to powiedzieli, z wysokiej półki?
Myślę, że w porównaniu z tymi latami międzywojennymi obecnie nie jest taką siłą, niestety. To jest spowodowane z różnych przyczyn, bo trzeba pamiętać, że ta fala tych pisarzy przedwojennych łączyła się z ogólną odnową katolicyzmu w krajach Europy Zachodniej. Ale nie jest aż tak najgorzej obecnie, bym powiedział. Jest paru poetów, pisarzy, aktorów, artystów, plastyków, którzy są bardzo inspirowani chrześcijaństwem. Jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że na przykład na szkołach wyższych wśród kadry profesorskiej jest też sporo ludzi chrześcijan, którzy nie zawsze jakoś publicznie się deklarują jako katolicy, ale po latach widać ten wpływ na te pokolenia ich uczniów na przykład.
A najważniejsze nazwiska, gdybyśmy tak konkretnie mieli wskazać z tych współczesnych twórców kultury?
Z tych poetów różnych już też pokoleń, ale którzy właśnie obecnie ukazują się ich książki, tomiki poezji, to zwróciłbym przede wszystkim uwagę na przykład na Józefa Mlejnka, czy Miłosza Doleżala, Pawła Petra, z pisarzy, no właśnie jeszcze Iwana Martina Jerousa, który jest bardzo taki religijny w ostatnich tomach i on zawsze był oczywiście, to był taki znane nazwisko u nas. Człowiek wiele lat spędził w więzieniu, prześladowany za komunizmu, z wykształcenia też historyk sztuki, ale nie mógł się nigdy zajmować właśnie, bo był w więzieniach. Jest też taki znany historyk literatury, wybitny, który już wiele lat się zajmuje właśnie literaturą inspirowaną chrześcijaństwem, to jest Jarosław Met, którego książki wciąż się ukazują i teraz przygotowuje bardzo ważną naukową pracę dotyczącą właśnie tego pokolenia tych poetów i pisarzy międzywojennych w czasach II Republiki tak zwanej. To było po tym monachijskim, jak się to powie, traktat monachijski do właśnie wybuchu II wojny światowej.
Wciąż mówimy jeszcze o tych wielkich pisarzach XX wieku, pisarzach katolickich. Przed rokiem byłem uczestnikiem takiej dość dziwnej sceny. W jednym z praskich antykwariatów znalazłem kilka książek Durycha. Kiedy podszedłem do kasy, antykwariusz wykrzyknął ze zdziwieniem, nareszcie ktoś się zlitował nad Durychem. Ja się pytam, jak to zlitował? Mówi, a wy jesteście Polak, wy Polacy jesteście jeszcze katolikami, wy go jeszcze czytacie. Czy ci wielcy czescy pisarze, którzy jednocześnie byli katolikami, właśnie dlatego, że byli katolikami, są jakoś nieakceptowani? Czy ten ich katolicyzm stanowi przeszkodę? Czy Czesi nie są w stanie uznać wielkości swojej własnej kultury?
Ja myślę, że właśnie to zainteresowanie, takie żywe zainteresowanie tą katolicką literaturą czeską dotyczy jednak pewnej elity. Też wśród młodej generacji, młodego pokolenia, że nie jest to sprawa szerokich mas. To oczywiście tak jest, ale ja myślę, że właśnie to jest ważne. To jest ważne, że to interesuje niektórzy ci autorzy, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy są wciąż aktualni, wciąż bardzo jest wzruszająca ta literatura. Nie wiem, na przykład Demel albo Reinek. To są autorzy, którzy wciąż interesują młodych ludzi.
Czyli postawa tego antykwariusza nie jest reprezentatywna dla czeskiego społeczeństwa, by pan powiedział?
Myślę, że nie. Że nie dotyczy całego czeskiego społeczeństwa.
Rozmawiałem z jedną też moją koleżanką czeszką. Opowiedziałem właśnie o tej historii. Mówi, wiesz, jest ciężko zrozumieć Durycha człowiekowi niewierzącemu na przykład. Jego wielka powieść Blodzieni jest tak głęboka, że człowiek, który nie ma tych chrześcijańskich, katolickich korzeni, nie zrozumie jej do końca. Czy tak rzeczywiście jest?
Tak może być, ale jeszcze bym powiedział, że Durych może być jakoś dobrze zrozumiany ludziom, którzy się interesują też historią czeską, bo to są właśnie takie fantastyczne freski historyczne, te jego powieści. I takich ludzi też jest sporo. I co jest jeszcze ciekawe, że Durych ma taką opinię człowieka, który właśnie w tych latach II Republiki przed wojną bardzo popierał ideę państwa autorytarnego, ale to nie dotyczyło tylko Czech, to całej Europy, na przykład też polskich w tych latach, że było jakieś zmęczenie tą liberalną demokracją i właśnie przed wybuchem właśnie II wojny światowej w różnych też państwach Europy Środkowej była taka fala sympatii państwa autorytarnego i on się z tym jakoś bardzo utożsamiał. Tylko trzeba pamiętać, że już on głosił te poglądy od lat 20. I właśnie taki autorytet według jego jakoś wyobrażenia, taki największy autorytet w tym państwie miałby być Kościół katolicki, nie? To właśnie w państwie takim bardzo liberalnym jakoś były opinie takie nieprzyjmowane i takim jego oponentem w tym był słynny czeski pisarz Karel Čapek. Oni bardzo się kłóciły ze sobą i jak wiadomo, Karel Čapek tuż po wybuchu II wojny zmarł i niektórzy właśnie publicyści mówili, że zmarł dlatego, że go prześladowali tacy prawicowi publicyści, między nimi Jarosław Durych. I Jarosław Durych też częściowo jakoś się z tym zgodził, bo po wojnie szedł do wdowy po Karlu Čapce i przeprosił ją, ale trzeba pamiętać, że on nie był jakiś koniunkturalista Durych. On głosił te poglądy już od lat, jak mówię, 20. To przypomnieć, że taką dużą zasługę na takiej rehabilitacji Durycha w latach 60., w latach praskiej wiosny miał filozof czeski Jan Patočka, który napisał duży wstęp do książki, która się właśnie w tych latach ukazała. Nazywała się Boží ducha. I to jest bardzo ważny właśnie tekst literacki dla historii literatury czeskiej powojennej.
Czy sądzi pan, że ci pisarze, że ci katolicy, wielcy pisarze XX wieku mogą i mają szansę być odkryci za granicą? Bo dzisiaj taką główną twarzą czeskiej literatury jest Hrabal, ale z drugiej strony Hrabal sam na przykład przyznaje, że jedną z głównych postaci, która kształtowała jego twórczość, był na przykład ksiądz Jakub Demel.
Ja myślę, że jeżeli dotyczy promocji tej literatury za granicą, że to jest takie same jak tutaj w Czechach, że jest to sprawa jakichś elit raczej. To dotyczy ludzi już, którzy się interesują czeską literaturą. Ale wiem, że w latach 90. ukazała się w Polsce taka antologia Na ostrzu płomienia, którą przygotował i przetłumaczył te wiersze mój dobry przyjaciel z Katowic, Andrzej Babuchowski. Myślę, że właśnie ta książka na przykład w Polsce spotkała się z żywym zainteresowaniem u poetów polskich, nawet u jednego z takich czołowych postaci młodej generacji albo młodszej generacji w latach 90. u poety Wojciecha Węcla. Dla niego właśnie to było takie pierwsze spotkanie z tą literaturą czeską i to zainteresowanie właśnie trwa do dziś. Potem przeczytał jeszcze tom poezji Jana Zahradniczka, która też się ukazała w języku polskim i też to było ewenement dla niego.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że o czeskiej katolickiej kulturze rozmawiałem z panem Jarosławem Szubrtem, redaktorem naczelnym dodatku kulturalnego do czasopisma Katolicki Tydennik. Dziękuję serdecznie.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
We wprowadzeniu do tworzenia się wyznania wiary w wersji, którą nazywamy składem apostolskim, był ukazany proces, jak ta doktryna chrześcijańska rozwijała się i narastała od czasów apostolskich aż do okresu patrystycznego i wczesnego średniowiecza. Wówczas zakończyliśmy te rozważania twierdzeniem, że materiał ikonograficzny ilustrujący wyznanie wiary w sztuce europejskiej daje się usystematyzować w 5 typach, z których pierwszy obejmuje przedstawienia o charakterze narracyjnym, zwane także scenicznymi. Drugi typ to są właściwe przedstawienia ukazujące apostołów jako autorów tego składu apostolskiego, przypisanymi im według tradycji poszczególnymi artykułami wiary ze zdaniami credo. Trzeci typ ubogacony był o postacie proroków, którzy zapowiadają pewne zdarzenia w historii zbawienia odnoszące się do Nowego Testamentu, a więc prorok z zapowiedzią, z wizją, a jemu przyporządkowany zostaje apostoł wskazujący na spełnienie obietnicy ze zdaniem credo. Czwarty typ polegał na wymieszaniu elementów tych trzech poprzednich i to już taka była wolna kombinatorka. Występują rozmaite motywy ikoniczne zaczerpnięte z trzech pierwszych typów, a piąty typ odnosi się do przedstawień symbolicznych. Chciałbym to tylko zatrzymać jako stwierdzenie naszych poprzednich spotkań i w następnych audycjach będę opowiadał Państwu, jak te poszczególne typy były wykorzystywane w realizacjach artystycznych, wyrobach na użytek kościoła. Natomiast dzisiaj chciałbym poświęcić uwagę innemu aspektowi badań, kiedy to credo apostolskie bywa ilustrowane rozmaitymi istniejącymi zabytkami ze sztuki, nazywamy ją paleochrześcijańskiej, a więc to jest z pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie da się wyodrębnić różne zespoły zabytków odpowiadające treścią, swoim przesłaniem, przekazem, artykułom wiary. Takie badania w ubiegłym stuleciu prowadził niemiecki franciszkanin Gangolf Diener. Opublikował książkę na ten temat Das Credo in der Urkirche, Das apostolische Glaubensbekenntnis in der Urkirche i sam prowadził prezentację materiału w takim aspekcie. Będę po części opierał się na jego badaniach. Zabytki, które odnoszą się do wyznania wiary, pochodzą z różnych obszarów. Przede wszystkim Rzym jest taką nieprzebraną, niewyczerpaną do końca skarbnicą tych zabytków, ale poza Rzymem są i inne miasta włoskie, jak Neapol, Mediolan, Pawia, Ravenna, jeśli idzie o sztukę bizantyjską. No i poza Italią to tereny Francji, gdzie także przetrwała taka sztuka. Zastanówmy się nad takim zagadnieniem, jaki był sens tych malowideł, które występują w katakumbach, bowiem często w opracowaniach z zakresu historii sztuki, kiedy się chronologicznie omawia różne zjawiska jako proces rozwoju sztuki, to zaczyna się od katakumb, mówiąc o malarstwie katakumbowym. Musimy tu od razu stwierdzić, że te malowidła nie powstawały jako dzieła sztuki. Ich zadaniem nie było namalowanie jakiegoś pięknego obrazu albo udekorowanie wnętrza. Ich rola, ich funkcja, ich przesłanie dotyczyło po pierwsze świadectwa wiary, po drugie przekazu treści dla patrzących, dla zwiedzających, dla modlących się tam, dla przybywających do tych pomieszczeń wiernych. Stąd też początki obrazowania credo znajdujemy w katakumbach i chciałbym Państwa przeprowadzić chronologicznie przez te obszary. Zacznijmy od katakumb Domicilli w Rzymie, gdzie w jednym z kubikulów, takiej kamery grobowej, gdzie były szczątki jakiejś chrześcijanki czy chrześcijanina pochowane, znajduje się malowidło, które przedstawia w głębi arkosolium, czyli w takiego łuku, Orfeusza. Orfeusz to postać z mitologii helenistycznej, ale chrześcijanie, podobnie jak asymilowali elementy filozofii antycznej, tak samo dokonywali zapożyczeń z istniejącej już sztuki wysokiego lotu kultury helenistycznej, nadając im nowe treści lub chrystianizując je. W ten sposób wchodzą w obręb tworzącej się przez stulecia sztuki chrześcijańskiej pewne motywy zapożyczone z tradycji antycznej. Stąd też temu właśnie Orfeuszowi, który grając na fletni gromadzi owce, jest patronem pasterzy, przypomina gromadzenie tej trzody wokół pasterza, chrześcijanie zapożyczając ten motyw przypisali inne znaczenie. Porównali go do Chrystusa, że tak jak Orfeusz w antyku był patronem pasterzy, gromadził trzody wokół siebie, tak Chrystus Pan, który zresztą o sobie powiedział, ja jestem pasterzem owiec, jestem dobry pasterz. W Ewangelii Świętego Jana znajdujemy takie wypowiedzi zapisane przez Ewangelistę, rozdział 8, rozdział 10. Stąd też chrześcijanie wykorzystali istniejący już topos ikonograficzny, ale nadali mu znaczenie związane z orędziem ewangelicznym. Orfeusz to postać, to figura. A więc mamy przykład zapożyczania przedstawień figuralnych. Podobny proces dokonywał się także w odniesieniu do innego repertuaru motywów zdobniczych, jak personifikacje, na przykład personifikacja czasu. Była taka personifikacja, nazywała się annus, nic innego jak rok. Menses, miesiące, nox, noc, dies, dzień. I one były obrazowane w sztuce antycznej postaciami ludzkimi. Najczęściej personifikacje były przedstawiane pod postacią kobiet, ponieważ pojęcia w języku włoskim są rodzaju żeńskiego. I stąd też dla zobrazowania idei, która gramatycznie jest rodzaju żeńskiego, wykorzystywano figurę niewiasty, figurę kobiecą. Wykorzystywano także symbole tego rodzaju jak pory roku, jak pewne sceny z życia pasterskiego, mówimy sceny bukoliczne, ponieważ bukoliki, antyczne utwory poetycko opiewające urok sielankowego życia na prowincji, były także przedmiotem malarstwa zarówno w willach antycznych, w Pompejach możemy to zobaczyć, ale także i w malarstwie, we freskach w pałacu Nerona, Domus Aura w Rzymie, też takie motywy występują. I chrześcijanie również zapożyczają te motywy, ale nadają im inne znaczenia. Taki ogród, piękny, idealistyczny krajobraz stanie się w pewnym momencie obrazem raju. Raz będzie to obraz raju utraconego, kiedy indziej będzie to w perspektywie eschatologicznej raj, który ma nastąpić przy końcu czasów, kiedy upłynie historia ziemska, powstanie nowe niebo, nowa ziemia.
Była to audycja
Credo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.